Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Proszę Państwa, a dzisiaj będziemy rozmawiali z głową w obłokach chmur nad wysokim poziomem morza, na ile karkonosze wznoszą swoje schroniska, których niektóre mają po 100 i nawet więcej lat. Gościem naszym jest dzisiaj pan Grzegorz Błaszczyk, prezes spółki Hotele i Schroniska PTTK, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która, jak powiedziałem, zarządza tymi obiektami. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
To program o Grzegorzu Błaszczyku, więc nie ma się co dziwić, że zacznę od pańskich korzeni. Skąd to rodzice i dziadowie pańscy pochodzą?
No, moi rodzice i dziadowie to pochodzą z centrali, to znaczy z okolic Łodzi, a bliżej, jeżeli ktoś zna, taka miejscowość Szadek, a jeszcze bliżej miejscowość Krokocice i Wola Krokocka.
Jak Boga kocham, że nie wiem, gdzie to leży, ale widać, że pan jest z centralnej Polski mniej więcej.
Tak.
Jak to się stało, że rodzice przyjechali tutaj na Dziki Zachód?
Dobrze pan to określił, Dziki Zachód. Ja tylko powiem, że jak wracałem stamtąd, no to mój świętej pamięci dziadzio mówił: wnusiu, gdzie ty wracasz na ten Dziki Zachód? Tam jeszcze strzelają, a to już były lata 70. To były takie czasy. Natomiast skąd się to tutaj wzięliśmy? Moi rodzice i ich rodzice i ich rodzice również wszyscy mieszkali w okolicach centrali, w tamtych, to jest miejscowość Szadek, jeżeli ktoś zna, Wola Krokocka, Krokocice, jest duńska Wola, a część rodziny pochodzi z Łodzi. Dosyć znane takie nazwisko Chmielewscy, to są moi pradziadowie, z nich się wywodzili znani bokserzy ówczesnych lat międzywojennych. Natomiast moi rodzice bezpośrednio z wsi Krokocice. W czasie wojny mój tata ze swoimi rodzicami był wywieziony tu w okolice Żagania, pod Żagań. No, w czasie wojny stracił trochę zdrowia. W związku z tym, że był wątłego zdrowia, i został wysłany do szkół, a nie do pracy w polu. Miał to szczęście, że został wysłany do szkoły w Łodzi, technikum mechaniczne. W owym czasie to była szkoła prowadzona przez Salezjan.
No nie wiem, czy to takie szczęście, jak się za chwileczkę okaże.
No, wszyscy myśleli, że szczęście, okazało się, że nie za bardzo. Skończył tę szkołę na bardzo dobrych ocenach, bardzo dobrymi ocenami. Ale cóż, czasy były, jakie były, czyli zatęchła komuna, no i niestety nie udało mu się pracy znaleźć w tamtych okolicach. Dostał nakaz pracy, nie tyle nakaz, ile sugestie pracy na zachodzie. A w związku z tym, że część rodziny mojej babci, wracając z robót w Niemczech, zatrzymała się tutaj w okolicach Jeleniej Góry, konkretnie w Starej Kamienicy i w Nowej Kamienicy, w związku z tym tata, mając 17 lat, czy 18, już nie pamiętam, trafił tutaj do cioci. No i po kilku miesiącach wojażowania po okolicach musiał iść do pracy. A gdzie trafił? No to trafił do Celwiskozy.
Tam też chyba poznał pańską mamę.
No nie, poznał mamę na swoich terenach rodzinnych, bo w związku oni mieszkali od siebie, byli oddaleni około kilometra ich gospodarstwa. Natomiast tata tutaj ciężko pracował, młody chłopak, bardzo dobry był, bardzo dobrze pracował, miał bardzo dobre zarobki z tego, co mi tata opowiadał. W owym czasie było brak kadry posiadającej wiedzę techniczną, a tata był znakomitym mechanikiem, znakomitym technikiem, umiał liczyć na przykład koła zębate, przekładnie pasowe, wały umiał liczyć, a wtedy kadra, która trafiała do zakładu, to była takiej, no, delikatnie mówiąc, nie do końca wykształcona. No i tata, mając spore pieniądze, jeździł na wieś, na urlopy. No i a że mając trochę kasy, no to wiadomo, jak to na wsiach było. Bawili się i w owym czasie poznał moją mamę. Nie tyle poznał, ile przypomniał, że tam jest, bo mama już dorosła.
I w ten sposób, proszę państwa, no pojawił się wkrótce Grzegorz. Jako jedynak?
Jako jedynak. Jestem jedynakiem i w roku 1960 ja się pojawiłem już tutaj na tych terenach.
No właśnie. Pierw było przedszkole.
Na ulicy Morcinka.
na ulicy Morcinka, tak, a potem, proszę pana, poszedł pan do dziesiątki, z tego co pamiętam.
Tak, najfajniejsza szkoła w moim życiu chyba. Dziesiątka, mnóstwo kolegów, mnóstwo przyjaciół, praktycznie całymi podwórkami uczyliśmy się w jednej klasie, czyli bawiliśmy się na podwórkach, w tej samej klasie byliśmy, to był no, przesympatyczny czas, ówczesne lata, świetni nauczyciele, co prawda zaciera mi się to już w pamięci, ale mieliśmy przesympatyczną panią wychowawczynią, panią Annę Jamkę, która mnie uczyła aż do siódmej klasy, ponieważ no, w ósmej klasie zawodowe życie mojego taty rzuciło go do Bolesławca i przeprowadziliśmy się do Bolesławca. Tata został tam dyrektorem na Wizowie, na zakładach chemicznych Wizów i na 4 lata przeprowadziliśmy się do Wizowa. Później wróciliśmy na łono Jeleniej Góry, gdzie z pewną moją zdobyczą, czyli małżonkę przywiozłem sobie stamtąd. Z Bolesławca, tak.
No i tutaj rozpoczął pan studia.
Tak, tutaj nie dopowiedziałem. No, tata, kiedy byłem mały, miałem tam, nie pamiętam, 4 czy 5 lat, to tata rozpoczął studia zaoczne na Politechnice Wrocławskiej. Został inżynierem mechanikiem, a jak tu wspomniałeś, ja również już będąc żonaty i mając dzieci, przystąpiłem do studiów i również zaocznie skończyłem te studia. Również na Politechnice Wrocławskiej, rozpocząłem w Cieplicach, a skończyłem we Wrocławiu. I zostałem inżynierem elektroenergetykiem po tych studiach.
No i potem z tego, co mówiliśmy poza anteną, przeciągał się pan przez najróżniejsze instytucje i państwowe, i prywatne, nawet z doświadczeniami za granicą.
Tak, oczywiście było wiele, wiele tych doświadczeń. Mogę tylko powiedzieć, że w międzyczasie zdobyłem szereg uprawnień, mnóstwo różnych, od zarządzania nieruchomościami poprzez uprawnienia dotyczące sieci elektroenergetycznych, sieci gazowych, wodnych. Wielkie doświadczenie na budowach zdobyłem, budując hale magazynowe za granicą, budując markety za granicą. No i dało mi to bardzo, bardzo duże doświadczenie zdobyłem.
A jak pan trafił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które zarządza, przypominam, iloma jednostkami?
Firma, w której ja zarządzam, mamy 21 obiektów.
Które zarządza 21 starymi obiektami położonymi z reguły zdecydowanie wyżej niż 200 metrów nad poziomem morza.
Tak. Wspomnę tutaj, iż moja małżonka jest doświadczoną księgową i w owym czasie złożyła aplikację na konkursie na prezesa tej instytucji. Wygrała ten konkurs, została prezesem firmy Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK. W owym czasie firma borykała się z wieloma problemami. Nie będę wymieniał, ale były to problemy dosyć znaczące. Właściciel firmy zdecydował, właściciel, czyli PTTK, zdecydował o połączeniu kilku firm. To była ta firma, było OZGT z Wrocławia i Szkoła Górska i Narciarstwa i Przewodnictwa z Karpacza. Moja małżonka dokonała inkorporacji tych firm, a tylko powiem, że jak małżonka wygrała ten konkurs, ja ją wspomagałem od strony technicznej. No, mogę tu delikatnie powiedzieć, iż PTTK narzekał na brak kadry z doświadczeniem technicznym, techniczno-budowlanym, organizacyjnym. I wspólnie dokonywaliśmy zmian w tej firmie. No, zmiany były dosyć trudne, no i pracochłonne, czasochłonne. Moja małżonka dokonała inkorporacji tych firm od strony prawnej i od strony księgowej. Ja natomiast dokonywałem zmian takich techniczno-organizacyjnych. No to był rok 2000.
Ale przecież nie wygryzł pan żony ze stanowiska, więc w jaki sposób stało się to Że został pan prezesem tej firmy na miejsce pani Jagody.
Małżonka zrezygnowała z pracy w tej firmie, ponieważ jak gdyby skończyła jej się możliwość rozwoju ekonomicznego w tej firmie i księgowego. Poszła na, została w pewnym czasie skarbnikiem w Karpaczu. Została skarbnikiem w Karpaczu.
W Urzędzie Miasta.
W Urzędzie Miasta, tak. Natomiast moja małżonka jest po szkole turystycznej w Jeleniej Górze i skończyła studium turystyczne i studia na Akademii w Jeleniej Górze, też o kierunku turystyka. W związku z tym zawsze ją ciągnęło do turystyki i wybiegając dalej do przodu, powiem, że po krótkim pobycie w Karpaczu moja małżonka założyła własne biuro podróży i od 20 kilku lat je prowadzi. Natomiast właściciel PTTK na Zgromadzeniu Wspólników podjął decyzję po odejściu mojej małżonki, podjął decyzję, iż to ja będę prezesem tej firmy. Od 23 lat już jestem prezesem tej firmy.
Jak to wychodzi panu to zarządzanie tym majątkiem według zdania pana Grzegorza Błaszczyka?
To jest dosyć trudne pytanie, ponieważ no, trudno mi się samemu oceniać. Ocenia w spółce, w takiej firmie oceniają mnie właściciele i wspólnicy. Mogę powiedzieć, że co roku dostaję absolutorium ze swojej pracy. Kilkakrotnie już jestem powoływany, bo kadencja moja trwa 3 lata, także tych kadencji już trochę tutaj odbyłem. Więc jak to się mówi, a po efektach go poznacie. Jeżeli ktoś pamięta, jak obiekty, przynajmniej część wyglądała 20 lat temu, a jak wygląda teraz, no to mogę powiedzieć, że to jest zasługa tej firmy, którą prowadzę.
No ze skromnością pan o tym mówi. Myślę, że jest parę mier, które składają się na ocenę własnej satysfakcji, ale także ocenę zgromadzenia wspólników. Takimi elementami są względy ekonomiczne po pierwsze, a po drugie jednakże przyrost lub utrzymanie w tym przypadku substancji gotowych łóżek do udzielenia noclegów, a także miejsc gastronomicznych. Nie mówiąc o towarzyszącej infrastrukturze. A zatem wróćmy jeszcze do pytania, czy ma pan satysfakcję z tego, co pan czynił przez 23 lata?
No tak, mogę powiedzieć, że nie będę skromny tutaj. Tak, mam satysfakcję z tego, co zrobiłem, tak. Natomiast mam pewien niedosyt, bo wiem, ile jeszcze jest do zrobienia. Także z tego, co zrobiłem, mam satysfakcję. Tutaj powiedziałeś o ilości łóżek. Dobrze. Powiedział pan o ilości łóżek, o jedzeniu. Ja bym wspomniał przede wszystkim o jakości. O jakości usług, które nasze obiekty, które dają nasze obiekty. I dla mnie to jest takim wyznacznikiem, jednym z wielu wyznaczników działania tych obiektów. Nie tylko ilość, ale również jakość. Jakość, jak ja to mówię, no powtarzam się, ale wielokrotnie. Wchodząc do schroniska, do naszego obiektu ma pachnieć kawą i ciastem. To już chyba wielokrotnie powtarzałem i z tego ludzie niejednokrotnie robią mi wytyk, ale ja się tego nie wstydzę. Tak po prostu ma być. W schronisku prozaicznie ma być ciepła woda. Prozaicznie w schronisku trzeba dobrze zjeść i dobrze odpocząć. To są dla mnie takie mierniki dla normalnego pobytu w obiekcie.
No, ludzie mego wieku pamiętają schroniska karkonoskie z lat 50., 60. To była rzeczywista siermięga. I czy z tych pańskich podróży dzięki małżonce, która prowadzi biuro podróży, licencjonowane biuro podróży, zwiedzając kraje świata i Europy, przywiózł pan coś do praktyki właśnie obiektów górskich w Karkonoszach i co by pan wymienił jako największy sukces?
Tak, nie ukrywam, że będąc na wyjazdach, a ja wyjeżdżam wielokrotnie i dosyć dużo, staram się podpatrywać rozwiązania techniczne przede wszystkim będące, które funkcjonują na Zachodzie, może nie na Zachodzie, w innych państwach. Powiem tak, dla mnie takim wyznacznikiem to są toalety, czyli sposób rozwiązań tych toalet, funkcjonowanie, jakość wykonania. to jest dosyć ważne. Innym elementem to są zaplecza kuchenne, gdzie niejednokrotnie udaje mi się zajrzeć w tych obiektach, ale powiem tutaj już w tej chwili, że nie mamy się czym wstydzić. Nie mamy naprawdę się czym wstydzić. Nasze obiekty, te, które są już wyremontowane, które już są po remontach, naprawdę przedstawiają bardzo, bardzo wysoką jakość w stosunku do tego, co jest na zachodzie. Więc to jest wymienne, czyli informacja w obie strony przychodzi. Mogę powiedzieć również, że turyści, którzy do nas przychodzą, a mam takie informacje, wielokrotnie są zaskoczeni turyści z zagranicy. Są zaskoczeni jakością w naszych obiektach.
Czy wyznaje pan zasadę, że w górach ceny muszą być wysokie, a nad morzem słone?
Nie, natomiast wyznaję zasadę, że ceny muszą być realne. Ceny muszą być realne, więc powiem tak, no niejednokrotnie mnie dziwi, że ktoś narzeka, że piwo w górach kosztuje 15 zł, a piwo na traktach w miastach kosztuje 15 i 20 zł. Więc gdzie transport tych, funkcjonowanie na obiektach, transport materiałów, towarów do obiektów, koszty wszelkie inne są o wielokrotnie wyższe niż na tutaj w niższych, niżej położonych miastach czy traktach turystycznych. Także wydaje mi się, że ceny powinny być realne, a są realne, ale z drugiej strony to rynek reguluje. Jeżeli te ceny będą zawyżone, czy też nieodpowiednie na kieszeń turysty, no po prostu turysta nie kupi i nie będzie tego.
A jak z kadrą, no właściwie ajentów, bo gospodarka pańskiej firmy opiera się o arendę, o wynajmowanie obiektów określonym osobom. No, pamiętamy dosyć głośną sprawę rodzina państwa Siemaszków, którzy przez lat chyba 60 gospodarzyli w schronisku samotnie. Dzisiaj mamy nowego gospodarza. Proszę powiedzieć o tych zmianach, czy to zmiany na lepsze, czy na może droższe, czy na może tańsze, czy na może bardziej doświadczone, czy na może bardziej cywilizowane. Jak pan to ocenia?
Przede wszystkim tych zmian nie jest aż tak wiele. Jeżeli przejrzymy, zrobimy kwerendę po obiektach, to mamy gospodarzy, którzy gospodarzą po kilkadziesiąt lat.
Bo to są rodzinne.
To są rodzinne, tak. To są rodzinne. No nie przymierzając Łapski Szczyt, gdzie syn przejął schedę po tacie, który był około 30 lat na obiekcie. I już gospodarzy kilka lat, nie przymierzając na Śnieżniku, gdzie syn przejął 20 kilka lat temu po tacie, który był 20 kilka lat na obiekcie, czyli to są takie już przedziały czasowe. Zmian się dokonuje, zmiany są czymś normalnym. Ja tutaj w trakcie pracy dokonałem wielokrotnie różnych zmian z różnych przyczyn. Nie będę wymieniał, ale to są różne przyczyny. Czasami dzierżawca rezygnuje, czasami sprawy rodzinne, czasami dzierżawca umrze. Tak też miałem na jednym z obiektów, nie tutaj, tylko w Kotlinie Kłodzkiej. Czasami no, nie mamy, jak to mówi się, nie ma chemii między nami a dzierżawcą. Tak też bywa i musimy sobie zdać sprawę, że to jest całkiem normalne. To nasza spółka zarządza i IPTTK zarządza tym majątkiem i pewne trendy czy pewne kierunki musi narzuca w sposobie działania, w sposobie opieki nad obiektem i to nie ma nic dziwnego. Dlatego tutaj jak byśmy zrobili kwerendę po obiektach, to nie możemy sobie przypomnieć oprócz jednej głośnej zmiany, która wydaje mi się też czymś normalnym, mówię na samotni, to innych takich zmian. Zmiana, która bardzo spokojnie przeszła, to jest na Kochanówce. W międzyczasie, kiedy robiliśmy konkurs na samotnie, no, dzierżawczyni z Kochanówki nam zrezygnowała i poszukiwaliśmy nowego dzierżawcy. Także to nawet jednego słowa nie było w prasie, a to też dosyć znaczące schronisko.
Samotnia to owiana legendą historia Sylwii i Bartka Siemaszków, których ja pamiętam, albo oni mogliby mnie pamiętać jako młodego chłopca chodzącego jeszcze w krótkich spodniach po górach. Ale wróćmy do obiektów. Proszę powiedzieć, w jak różnym stopniu technicznym pan je przejął, jak w różnym stopniu nie tyle pan je zostawia, ile teraz pan nimi gospodaruje. Mówię o zaawansowaniu technicznym, o zaawansowaniu pewien luksus, jakim już powinny być, może nie luksus, może normalny standard, jakim są łazienki, jakim są przyzwoite toalety, jak z ogrzewaniem i ze ściekami.
Poruszył pan temat, który nadawałby się na kilka prac doktorskich. To o każdym z tych obiektów można by napisać rozprawę, czy magisterską, czy też inną. Jest to naprawdę temat rzeka. Te obiekty były bardzo, bardzo wyeksploatowane i w wielu punktach nadawały się do zamknięcia. Pierwszym takim zadaniem, które jak przyszedłem do tej firmy po 4 latach chyba funkcjonowania, to był obiekcik na Szczelińcu. Nie wiem, może część Państwa go zna. Bardzo trudno położony, góry stołowe. Proszę sobie wyobrazić, że w owym czasie doprowadziliśmy iż ten obiekt do remontu tego obiektu. Ten obiekt nie posiadał nic. Pierwszy, jak moja wizyta była na tym obiekcie, to na środku tego obiektu, gdzie w tej chwili jest sala, paliło się ognisko i były dziury w dachu i nic więcej nie było. My ten obiekt wyremontowaliśmy w ten sposób, że został praktycznie rozebrany do zera cały i odbudowaliśmy go. Odbudowaliśmy go część noclegową z pięknymi toaletami. Wybudowaliśmy ujęcie wody, wykonaliśmy centralne ogrzewanie, kolektory słoneczne na dachu, zbiorniki z ciepłą wodą, piękne zaplecze kuchenne. W tej chwili nikt tego nie widzi, a sposób odprowadzenia ścieków tam jest bardzo nowoczesny. Tam jest kolektor ciśnieniowy, który dopiero w górach tutaj, w Sudetach, wiem, że ma jakiś jeden odcinek powstać. My w owym czasie już wykonaliśmy. Woda doprowadzana jest rurami ogrzewanymi, że jest cały czas, nie zamarza, krótko mówiąc, bo ujęcie wody jest poniżej schroniska kilkaset metrów. Tam jest skała pionowa, kilkadziesiąt metrów do góry. Także to są rozwiązania techniczne na bardzo, bardzo wysokim europejskim poziomie, a w tej chwili zmiany tu w schroniskach to są tak idące daleko, że myślę, że część ludzi w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. Na Strzeszce Akademickiej w tej chwili prowadzimy bardzo głęboki remont z wymianami wszelkich instalacji. No, rzeczywiście są kolizje w trakcie ruchu tego turystycznego, ale nie ma innego wyboru. W tej chwili prowadzimy tam na tym obiekcie, na przykład montujemy pompy ciepła do podgrzewu ciepłej wody. No, ostatnio zamontowaliśmy pompę ciepła 30 kW-pików, także bardzo, bardzo dużą. Za chwilę będzie druga montowana. Są systemy kogeneracyjne, są systemy rozdziału energii, komputery sterują energią cieplną. Na Strzesze Akademickiej to jest wszystko. Także turysta tego nie widzi. Turysta ma tylko odczuć komfort funkcjonowania na tym obiekcie. Dzisiaj mogę powiedzieć, i to już jest informacja ostateczna, że w połowie przyszłego miesiąca przystępujemy do wykonywania toalet na Strzesze Akademickiej. Będą 22 toalety nowe wybudowane na tym obiekcie. Firma już jest zakontraktowana, także w tej chwili przystępujemy do pracy. Czyli w każdym pokoju będzie toaleta.
Obiekty pańskie stoją z reguły na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. To i chluba, ale i pewne obciążenie. No, trzeba sprostać podwyższonym normom ochrony środowiska, jak ze ściekami.
Jest to jeden z elementów naszej pracy. Rzeczywiście musimy się nie tyle borykać, ile ten problem rozwiązywać. Wydaje się, że na ten dzień no mamy w jakiś sposób rozwiązane, nie w jaki, w dobry sposób mamy rozwiązane, bo mamy nową oczyszczalnię, która bardzo dobrze pracuje na Strzesze Akademickiej. Mamy nową oczyszczalnię na Łapskim Szczycie. W tej chwili przystępujemy właśnie w korelacji z nowymi dzierżawcami na Samotni, przystępujemy do remontu oczyszczalni na Samotni. Mamy głęboko zmodernizowaną oczyszczalnię na hali Szrenickiej. Także te mamy oczyszczalnie na odrodzeniu. Wydaje się, ten problem mamy rozwiązany. Również posiadamy taki bezpiecznik. Zakupiliśmy kiedyś nasz beczkowóz specjalny na specjalnym podwoziu, który potrafi wjechać w góry i w razie konieczności po prostu ścieki wywozimy z tych obiektów. Poradziliśmy sobie z tym. Na przykład na Łomnicy mamy zastosowany system odzysku szarej wody. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie i umożliwiające normalne, komfortowe funkcjonowanie. Oczywiście trzeba nad tym pracować. Teraz niejakim problemem jest brak wody. Rzeczywiście susza, która dotyka nasz rejon i w ogóle chyba całą Polskę, no powoduje się, że jest obniżenie poziomu wód i to jest niejakim problemem, no ale jakoś staramy się zaradzić tak, aby przyroda parku nie była tutaj naruszona.
Wspomniał pan o schronisku nad Łomniczką. Nie możemy nie powiedzieć o tym tutaj w Radio Kson, ponieważ myśl pomysłu pana Grzegorza, naszego miłego gościa, to ma być schronisko, pierwsze bodajże w Europie, które będzie zorganizowane w myśl planowania uniwersalnego. Proszę uprzejmie o tej ciekawej pańskiej inicjatywie powiedzieć.
No cóż, tutaj bym się tylko podzielił z tym, że to nie była tylko moja inicjatywa, ale inicjatywa we współpracy z prezesem Ksonu. Doszliśmy do wspólnego tutaj konsensusu, że warto by coś takiego zrobić. Rzeczywiście planujemy to i mamy dosyć daleko zaangażowane te prace. Rozwiązania są przewidziane, są opracowane dokumentacyjnie przede wszystkim. Nie będę mówił w szczegółach, ale mamy, krótko mówiąc, likwidować bariery dla niepełnosprawnych. Nie wiem, czy nam się to wszystko uda, ale myślę, że nie będę tu wyprzedzał, może w ten sposób. Prace mamy daleko zaawansowane. Przyszły rok pokaże efekt.
Tak, proszę państwa, to obiekt bodajże najpiękniejszy widokowo, o najpiękniejszej widokowo trasie turystycznej, która ma długość około 3 km, zaczyna się w okolicach Orlinka w Karpaczu, a kończy na wysokości 1020 albo 50 metrów nad poziomem morza i to jeszcze w cieniu Śnieżki, gdzie pamiętam nie było prądu, nie było wody i nie było ścieków. A teraz okazuje się, że gospodarze nowi przewidzieli, że to wszystko ma zostać tam wygenerowane i dobrze, bo cieszymy się na ten przyszły rok, ponieważ jest to właściwie tak współzorganizowane, iż Karkonoski Park Narodowy zaplanował właśnie na przyszły rok, już na rok 2025, oddanie do użytku poprawionej nawierzchni tej 3-kilometrowej trasy. Panie Grzegorzu, mieszka pan już 60 lat w Jeleniej Górze. A proszę powiedzieć, jakie to miasto jest pańskim zdaniem, a przecież ma pan skalę porównawczą, porównując turystyczne miasta Europy i świata.
No cóż, ja tu mieszkam, ja to miasto kocham, górnolotnie mówiąc, ale tak jest. Ja tu mam całą rodzinę, mi się żyje tutaj świetnie. Jelenią Górę czy bym zamienił na inne miasto? Nie, nie zamieniałbym. Jestem tu i nasza Jelenia Góra na tle innych miast na świecie wcale nie jest gorsza. Jest porównywalna. Czy bym coś tutaj zmieniał? Na pewno można byłoby próbować rozruszać ruch kulturalny czy też turystyczny. Na pewno by próbować włączyć w to nasze agendy turystyczne miejskie w rozwój tego miasta. Natomiast no, wydaje mi się, że życie się toczy własnym torem i mi się tutaj podoba.
I tramwaju panu nie żal?
Jechałem tym ostatnim kursem tramwajowym w 1966 roku, jak winogrona wisieliśmy na Mijance koło Małej Poczty. Czy mi żal? Historia, było, minęło, nie ma.
W ciągu tej pół godziny spotkaliśmy się z gospodarzem schronisk górskich od strony praktycznej, od strony gospodarskiej, od strony technicznej, także od strony ekonomicznej. pan Grzegorz Błaszczyk, prezes tej spółki, spółki schroniska i hotele karkonoskie, PTTK. Właściwie ma przygotowanie techniczne, jak słyszeliście, potrafi dzięki małżonce swojej, pani Jadwidze, zwiedzać tereny innych krajów, akcentując i zwracając uwagę na te rozwiązania techniczne w Europie i może na świecie także, dzięki czemu w naszych górach, co ja potwierdzam, rzeczywiście jest coraz bardziej europejsko i cywilizowanie. Za to panu serdecznie dziękujemy. O czym pan nie powiedział, również dwoje dzieci, a pana Grzegorza pracuje i mieszka w Jeleniej Górze i pewno tak już zostanie do końca, tak?
No, czy zostanie to od nich, to zależy. No, ale ich praca jest taka, że rzeczywiście powinni pracować tutaj w Jeleniej Górze. Jeżeli mogę, to powiem, są notariuszami. Także. Natomiast co do mojej wiedzy technicznej, tutaj pan wspomniał, ja nie chcę się chwalić, ale przez wiele, wiele lat nabywałem wiedzy ekonomicznej, pokończyłem wiele kursów odnośnie księgowości i ekonomii. W międzyczasie udało mi się zdać egzaminy dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, gdzie musiałem się wykazać wiedzą dosyć wysoką. I mogę powiedzieć, że księgowość i ekonomia dla mnie w tej chwili nie ma tajemnic.
No to wspaniale, że ma pan jeszcze pewne poczucie samozadowolenia. A jak się czuje dziadek Grzegorz?
Dziadek Grzegorz to jest dumny, z głową w chmurach i w obłokach, kiedy mam czwórka wnuków. Trójka wnuków i jedna wnuczka koło mnie idzie, a dosyć często są u mnie, nawet bardzo często, bo dwoje mieszka ode mnie 500 metrów, a dwoje jest, widzę, następnych praktycznie co dzień widuję. Także oboje z babcią jesteśmy dumni, bardzo często bierzemy ich na wyjazdy, zabieram ich w góry również.
No i proszę państwa, tak wygląda człowiek spełniony, tak słychać człowieka spełnionego. Panie Grzegorzu, proszę uprzejmie wybrać sobie jeden z utworów, który panu z chęcią zadedykujemy. Może to być piosenka, może być utwór sceniczny. Co pan wybiera?
Dziewczyna o perłowych włosach.
Proszę państwa, Grzegorz Błaszczyk, prezes schronisk górskich i naszego tutaj dolnośląskiego bogactwa PTTK. No i dziewczyna o perłowych włosach.
Alvottam vain hikastalan, la 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 la.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?